praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć. Dzisiaj moim gościem szkoleniowiec, trener, po prostu trener, szczęśliwy rodzic, człowiek wielu pasji od surfingu po snowboard i pan Wektor z Instagrama, a tak naprawdę Piotrek Siebiera. Cześć Piotrze.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i witam cię Artur.
W Warszawie o 6 rano.
No, to prawda. Spotkaliśmy się w klinice o 6 rano.
Bo jest tak, tu ktoś bo, tak wcześnie?
Nie, no my.
Piotrze, dlaczego pan Wektor? Dowiedziałem się dzisiaj i mnie mega zaciekawiło.
No to jest śmieszna historia. Na Instagramie wrzucałem różnego rodzaju filmy odnośnie mojej pracy i moich podopiecznych, którzy gdzieś tam sobie, wiesz, pracowali. I chciałem pokazać, w jakim kierunku ma na przykład iść ruch, żeby nie było niedomówień. No i nagle się okazało, że jest taka opcja, że można tam coś na bas grać. Miałem kilka pytań, co to jest za aplikacja, która pozwala tak ładnie pokazać ten wektor. Okazało się, że to jest iPalec, czyli po prostu mój palec. No i był taki moment, że tych wektorów wrzucałem dużo i okazało się, że po necie krąży nazwa o mnie, że jestem pan Wektor. Więc tak zostało, jestem panem Wektorem.
Okej, Piotrze, a tak naprawdę poza panem Wektorem pełnisz funkcję trenera w klinice kolana słynarskiego w Warszawie. Zajmujesz się przede wszystkim szeroko rozumianym return to play, return to sport, czyli sprawiasz, że ta fizjoterapia, która rozpoczynana jest pozabiegowa najczęściej, ona ma jakąś kontynuację.
Tak, to jest jakby takie nasze w ogóle tutaj w klinice chirurgii kolana doktora Słynarskiego założenie od samego początku, że ta praca jest w teamie i ten team składa się z ortopedów, diagnostów, później fizjoterapeutów, później trenerów, którzy zajmują się tak naprawdę przywróceniem pełnej sprawności dla naszych pacjentów. Ja mam tą przyjemność z Pawłem Krótkim, że jesteśmy tutaj odpowiedzialni właśnie za tą ostatnią, trudną część, trudną dla pacjentów.
Dlaczego trudną?
Bo pacjenci nie lubią ćwiczyć.
Tak?
Nie, nie lubią.
A to nie jest trochę tak, że jednak ten return to play to jest już ciekawe dla nich, tu już coś się dzieje, oni traktują to bardziej jako trening, jako coś, co w ogóle poprawia ich szeroko rozumianą kondycję fizyczną, a nie tylko związane jest jakby z rehabilitacją w ich głowach?
Musielibyśmy tutaj mocno sobie wejść w temat, z kim pracujemy. Czyli jeżeli pracujemy z amatorem sportowcem, bądź ze sportowcem zawodowym, tym bardziej ze sportowcem elit, to ta część jest najbardziej przyjemna dla nich. Natomiast jeżeli pracujemy z osobami, które wcześniej były akinetyczne zupełnie, to ta część jest dla nich męczarnią tak naprawdę, więc wtedy my jesteśmy katami i nie za bardzo nas lubią, wiesz, bo tam mogli się na kozetkach
zrelaksować,
poleżeć, pogadać i całą ciężką pracę wykonywali terapeuci manualni, którzy zresztą tutaj w klinice są fantastyczni. To jest naprawdę zespół bardzo doświadczonych i bardzo dobrych specjalistów, ale też fajnych ludzi, wiesz, i tam z nimi się fajnie gada wtedy na tej kozetce.
Szkoda przerywać fizjoterapię i trafiać do ciebie.
Tak, tak.
Do tego nieokrzesanego ogra.
A wiesz, jak oni widzą tego karła małego, a oni, wiesz, jak widzą później, co ja robię tam obok z jakimś pacjentem i oni sobie myślą, Boże, ja też tak muszę, że często zresztą padają takie pytania, czy ja też tak będę musiała albo musiał, no więc oni tą część wtedy mniej lubią.
Potem przechodzisz koło takiej kozetki i palcem ty jesteś następny.
No oczywiście, że tak chodzę, mówię cały czas. Mówię tak, nie, będzie dwa razy gorzej. Mówię, wiesz, tak przychodzę, bo tam widzę. No wiesz, też prawda jest taka, że tu jest dużo stresu dla tych ludzi. Oni też mają tutaj, niektórzy są w dużym cierpieniu, niektórzy są już naprawdę po kilku zabiegach. No i to poczucie humoru, gdzieś tam jakieś rozładowanie tej sytuacji też jest ważne. No ja mam akurat nie taki twardy, wiesz, twarde poczucie humoru, więc tak, ja chodzę i mówię you are next.
Świetnie. Piotrze, ty jednak bardziej pracujesz z generalną populacją czy ze sportowcami? Czyli może ten return to play, ten element treningu w procesie fizjoterapii, on jest dedykowany każdemu czy bardziej tylko dla sportowców?
On jest dedykowany każdemu, ale on jest trochę inny. Inny będzie dla sportowca, inny będzie dla jednak osoby, która tym sportem nie żyje, albo nie zarabia, albo nie jest to jego tak zwany goal. I tu też znowu trzeba sobie ten return to sport później oddzielić, który jest dla kogo i jak on wygląda. On jest podobny, natomiast on się trochę różni. A z kim ja pracuję? Kiedyś wydawało mi się, że pracuję głównie z populacją taką zwykłą, natomiast poprzez pacjentów, których mamy, okazało się, że nie tylko tutaj, bo też w klinice, w której pracowałem wcześniej, że jednak trafiają też sportowcy zawodowi i teraz mam, no można powiedzieć, większość sportowców zawodowych jakieś 60-40%. Natomiast też oczywiście pracuję z populacją, nazywamy to normalsów.
Okej, okay. Czego brakuje normalsom, a czego brakuje sportowcom pod kątem cech motorycznych, pod kątem ich fizyczności szeroko rozumianej? Co daje podwaliny, że znaleźli się u was w klinice z jakąś kontuzją? Co ty obserwujesz? Kogo? Subiektywne spojrzenie.
Kogo chcesz pierwszego?
Generalków, generalną populację.
Generalków. Generalkom brakuje siły. Mhm. Zdecydowanie. Takiej naprawdę zwykłej siły. I tego im brakuje. I brakuje im ruchu. Czyli brakuje to, żeby kompetencje ruchowe ich były na poziomie wystarczającym do rzeczy, które robią. Mówię tutaj na przykład o ostatnim Bombardino we Włoszech na nartach. Wiesz, ostatni zjazd, wszystko fajnie i nagle jest śmigłowiec, a później jest wizyta u nas.
I zawsze w tle jest Bombardino.
Zawsze w tle jest Bombardino, bo zawsze jak słuchasz później tych historii odnośnie tych ACL-i wiosennych, to gdzieś tam jest ostatni zjazd i te właśnie...
Ja wziąłem tego łyka.
Tak, tak, tak. No jechałem, już tak było, ten ostatni zjazd, już głowa, wiesz, głowa była już gdzie indziej, nie?
Tak.
Czyli tak naprawdę brak przygotowania do sportów pierwszej kategorii, bo tak to się nazywa. Czyli tych wszystkich dynamicznych, w których występują te ruchy cięte. I to obojętnie właśnie, czy to jest piłka nożna, gdzie wiesz, panowie siedzą całe życie za biurkiem, nagle jest stwierdzenie, że muszą zbudować drużynę. Im się wydaje, że tak naprawdę budują cały sztab i w zasadzie to już jest prawie jak reprezentacja. Tak naprawdę wiesz, to jest futbol gdzieś tam na wypożyczonym boisku. Nie pamiętają, że nie grali nigdy na nawierzchni takiej, która jest tam na tym boisku. A ja do tego dochodzi jeszcze, że przypominają sobie, że przecież za trampkarze oni byli doskonałymi piłkarzami, a mają już 30 parę lat. I nagle się okazuje, że wiesz, no chcą powalczyć. No i kończy się to zazwyczaj urazem jakimś, nie? I to jest takie sporadyczne wejście w bardzo dynamiczny sport. Dlaczego tak się dzieje, że oni do nas trafiają? Bo po prostu nie są do tego przygotowani. Czyli po pierwsze ich akineza, a po drugie za tym też idzie brak tej siły. Mhm. I oczywiście ta trzecia grupa, która po prostu miała uraz jakiś mechaniczny, którego po prostu nie mogli przewidzieć. Czyli na przykład różnego rodzaju wypadki komunikacyjne. No ale generalizując tak, no jest to akineza i brak tej siły podstawowej.
A u sportowców?
To już bardzo różnie, bo to zależy od dyscypliny. Tutaj musielibyśmy wejść w specyfikę dyscypliny. Sama specyfika, wiemy, ma swoje plusy i minusy i będzie wpływała na to, że pewne cechy motoryczne będą bardziej dominowały nad innymi, a niektóre z tych dominantów będą powodowały, że coś tam ma większą tendencję do wejścia w ten uraz. Oczywiście pierwsze to zmiana nawierzchni. To bardzo często u nas się trafiają zawodnicy, którzy na przykład cały sezon grają na trawie albo na naturalnej jakiejś nawierzchni. Potem jest na przykład obóz, gdzie jadą gdzieś na jakiś obóz i nagle jest zmiana nawierzchni i wiesz, jest po prostu przeciążenie i dzieje się uraz, bo jest brak monitoringu w ogóle w klubie, czyli nie ma tego całego monitoringu zmęczeniowego.
Ja ci przerwę, bo wywołałeś monitoring zmęczenia. To jest temat, który bardzo mnie interesuje z wielu powodów. Ja się mocno na nim skupiam w swojej pracy. Standardowo, im więcej o nim wiem, tym mam wrażenie, że mniej wiem i im zawsze większe ma znaczenie, tym widzę, że ma mniejsze.
Jak
to są takie paradoksy.
Wszystkim, tak? Najpierw czymś się zachwycamy, twierdzimy, że to jest ten złoty graal, a później się okazuje, że nie u wszystkich to działa i się okazuje, że to nie jest tak.
Wiesz, jak ja byłem szczęśliwy, jak pierwszy raz przeczytałem o ACWR? Ojej, ja myślałem, że odkryłem koło na nowo. Nie? Ja miałem panaceum na cały złotego świata i okazało się zupełnie inaczej. Jak właśnie, bo to było twoje subiektywne spojrzenie, czyli trafiają do ciebie sportowcy, zadajesz im to właśnie pytanie, czy był monitoring obciążeń, nie? I mówisz, że jednak tego nie ma, tak?
Wiesz, moim zadaniem, naszym zadaniem tak naprawdę, czyli ortopedy, fizjoterapeuty i moim, jak trafia do nas zawodowy sportowiec, jest zebranie jak największej ilości danych o tym sportowcu, ale to nie oznacza, że my przeprowadzamy z nim wywiad i pytamy się, czy się suplementuje, czy nie i w ogóle jak to wygląda. Tylko my pytamy na przykład o historię treningu, jak ona była przeprowadzana, w jakim to było cyklu w ogóle treningowym ten uraz się wydarzył, jak w ogóle był ten trening programowany, jakie było zmęczenie, etc., jakie były testy przeprowadzane wcześniej, żebyśmy mieli jakiś punkt wyjściowy. I to tak naprawdę jest klucz w tym naszym protokole też tego Return to Sport, ponieważ no, my stworzyliśmy sobie tutaj w klinice chirurgii kolana taki nasz własny protokół. I jednym właśnie z tych elementów jest zebranie tych danych, między innymi zmęczeniowych. I się okazuje, że wiesz, ty mówisz o tym, a ona cię patrzy, ten sportowiec, i mówi sobie tak, ale o czym mówi w ogóle? I ty na niego patrzysz i myślisz sobie, ale o czym on teraz myśli? Przecież ja mówię o rzeczach, które on powinien wiedzieć. I on dalej na ciebie patrzy i myśli sobie, nie no, wypełniałem jakiś arkusz tam, że źle śpię, nie? I ty mówisz sobie, okej, to jesteśmy w lesie tak naprawdę. Bo czym mniej mamy my informacji o tym, dlaczego to się wydarzyło, tym trudniej później nam tak naprawdę wrócić z tym sportowcem w tej ostatniej fazie, czyli tej fazie gotowości do powrotu do sportu. No bo wiesz, no kolano otworzymy, akurat nie tutaj w klinice mamy najnowocześniejsze metody robienia też diagnostyki, czyli nanoartroskopię, my możemy wejść nanoartroskopem do tego kolana i tak naprawdę w środku zobaczyć, nie, to jest najlepsza możliwość diagnostyki, zresztą doktor Słynarski jako jedyny to robi. I my jesteśmy w stanie tam wejść i zobaczyć faktycznie, co tam się wydarzyło. Nie na zasadzie, wiesz, obrazowej, tylko no, po prostu jakbyśmy tam weszli, no, ale my dalej nie wiemy, jaka była historia tego. Mhm. Jeżeli my nie mamy tych danych zmęczeniowych, nie mamy danych treningowych, a często ich nie ma, no bo wiesz, jak wygląda praca w klubie, nie? To jest, wiesz, no to jest arkusz Excel i po prostu chłopaki jadą, szczególnie jeżeli to są sporty zespołowe. To później ciężko nam jakby zorientować się, co mogło być tą przyczyną, jakie braki wystąpiły w aparacie ruchu, które spowodowały na przykład uraz. No bo umówmy się, już po urazie to jest po ptakach, nie? No to wiadomo, że już układ nerwowy po prostu tam wszystko wyłącza, to jest trauma dla zawodnika. W ogóle on nam już nie pokaże, jak on pracował, jak on się ruszał, jak to wygląda, no bo też weźmy pod uwagę, że dla takiego zawodnika, który jest bardzo sprawny, jakkolwiek by nie był sprawny ogólnie, to jednak jest bardziej sprawny niż przeciętna osoba. Jego życie jest dość dynamiczne, szybkie, podporządkowane treningom, czyli ruchowi. Nagle po takim zabiegu ta osoba czasami nie potrafi nawet stanąć na nogę. No więc to jest czynnik, który po prostu powoduje, że oni przestają się ruszać. Nawet jak już jest trochę po zabiegu i chcesz zrobić z nimi, przygotować tą kończynę, to oni po prostu nie są w stanie zrobić prostych rzeczy, no bo po prostu, wiesz, ta trauma w nich siedzi. Więc no nie ma. Tak. Bardzo rzadko przychodzi do nas ktoś, wiesz, z pełnym arkuszem badania, że tu na biodek się ma tyle, wiesz, tu ma tyle, że trening był taki, że
czyli
mieliśmy...
monitoring w Polsce leży cały czas.
Nie powiedziałbym tak bardzo mocno, ponieważ no, ja mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia pacjentów, którzy do nas trafiają, tych zawodowych, no to tak.
No. No, ja mówię trochę z szerszej perspektywy, bo jednak staram się rozmawiać z różnymi ludźmi, pytam się ich bezpośrednio o to, i wychodzi na to, że ten monitoring jest słaby. Ty jesteś jedną z tych osób, która potwierdza, że twoja grupa, z którą ty pracujesz, ma jakieś zaniechania w tym monitorowaniu treningu.
Wiesz, no jeżeli przychodzi do mnie zawodowy sportowiec i mówi, że w FMS-ie ma 14 punktów i to jest dla niego monitoring, no to ja się łapię za głowę, nie? Wiesz, no ja już pomijam już FMS w ogóle.
Tak, no, ale... No ja też jestem krytyczny do tego, zresztą rozmawialiśmy tam w mediach społecznościowych na ten temat i mamy podobne zdanie. Myślę, że w ogóle temat monitoringu w postaci testów funkcjonalnych, testów sprawnościowych, to też jest temat rzeka i warto kiedyś będzie o tym porozmawiać.
To w ogóle wychodzi właśnie przy urazach. Wiesz, kiedy nagle trafia do ciebie specjalista i pyta cię o dane, tak? I nagle się okazuje, że po pierwsze klub nie do końca wie, gdzie je ma, a sportowiec nie do końca się nimi w ogóle interesował. Pewnie nie jest to jego, wiesz, zadanie, żeby gromadzić też swoje dane, ale no jednak to by było fajne, taka karta, wiesz, monitoringu na przykład tego, co on robi w ogóle. No bo też sportowcy, umówmy się, często tak bardzo wierzą swoim trenerom i sobie w pewnym momencie, że nie do końca też kwestionują metody, którymi pracują. No a wiemy, że niekiedy to prowadzi właśnie, no przykład mam teraz, nie chcę wymieniać klubu, bo to jest przykład, który moim zdaniem jest średni, ale siatkarz, 15-latek, wysoki, więc to już po pierwsze, predysponowało go to i dobry, więc co? No gra w różnych ligach, no bo wiadomo, no trzeba tą ławę też czasami w tym głównym zespole też kimś zastąpić. No i tak mocno eksploatowany, że mamy zmęczeniowe złamanie kręgosłupa i oba kolana do wymiany, 15 lat. No to wiesz, no to jest po prostu no dramat.
Nie? Da się 15-latka zajechać.
Da się zajechać.
Pomimo tak dużych możliwości regeneracyjnych.
Dokładnie. I to pokazuje, że kluby nie gromadzą danych żadnych. No, no bo już wiesz, no jeżeli my mówimy o elit, albo mówimy o ekstraklasach różnych sportów i tam nie ma zbierania danych, to wyobraźmy sobie, co jest niżej. No tam w ogóle jest po prostu na przypał, nie? Tam jest po prostu trzeci trener, czwarty pomocnik i jedziemy według planu utartego sprzed tego, co było dla ekstraklasy, tylko zmniejszyliśmy objętość powiedzmy o 20%, nie?
Czekaj, bo to jest zgodne z zasadą make it simple, nie? No, ja robię kalkę i tylko dzielę przez dwa.
Tak, tylko,
na pewno będzie pasowało.
Tylko, że później ten make it simple trafia do nas do kliniki, nie? I okazuje się, że wcale to takie make it simple nie było. No. Ale że niby nie było tak pesymistycznie, to raz na jakiś czas trafia się zawodnik, który wie wszystko o sobie.
Okej, super. Budzi nadzieję. Piotrze, po dobrze przeprowadzonej rehabilitacji z uwzględnieniem tego return to sport, czyli po twojej opiece, po waszej kompleksowej opiece w klinice, jak często zdarza się wam, że osoba wraca z tymi samymi dolegliwościami, z taką samą bądź bardzo podobną kontuzją o podobnej specyfice, podobnej genezie urazu?
To jest około 20%. Mhm. 20-30%. Natomiast to jest lepiej niż bez tego. Mhm. I to o wiele. Mhm. Zazwyczaj dzieje się to z drugą kończyną, czyli tą, która nie była operowana. Chciałbym, żeby to było 0%. Natomiast niestety tak nie jest. I też badania pokazują, że jest to niemożliwe, żeby tak było, że będzie 0%. Natomiast te czynniki, dlaczego te 30% do nas wraca, to jest zazwyczaj czynnik troszeczkę też niezależny od nas. O czym tutaj mówię? To znaczy, wiemy, że w sporcie zawodowym kontrakt to kontrakt, pieniądze to pieniądze i często ci sportowcy po prostu gonią szybciej niż mogą. I mimo tego, że my prosimy, że na przykład zalecenia są takie, żeby jeszcze te 2 miesiące popracować, przepracować, żeby jednak gdzieś nie wchodzić jeszcze w cykl rozgrywek, że jeszcze to jest troszeczkę za wcześnie, to ciśnienie z klubu jest tak duże, szczególnie na poziomie reprezentacji czy jakichś innych takich no, dość mocnych klubów, że oni po prostu wracają wcześniej. I tak, Bogiem a prawdą, to po prostu nie przeszli tego RTS-u, bo właśnie między innymi jedną z rzeczy RTS-u jest to, żeby za wcześnie nie wracać. No ale wracają dlatego, że mają takie wymogi i to niespełnienie tego niestety często się mści.
No bo nawet jeżeli wywołamy sobie ACL-a, okay. Rekonstrukcja ACL-a i takie standardowe protokoły albo próby ich ustandaryzowania, nawet jak rozmawiałem z Piotrkiem też.
Jasne.
Na temat...
Z Piotrkiem Piaskowskim, tak?
Tak, na temat tego protokołu Mike'a Hedgesa, tak. Który próbował ustandaryzować to na podstawie EBM-u, no to wiemy, że te 9-12 miesięcy trzeba solidnie przepracować z testami w międzyczasie, ażeby statystycznie na podstawie papierów to ryzyko zmniejszyć.
Tak, no to
9-12 miesięcy.
Pamiętajmy, że to jest papier, nie? I to jest tak samo jak u nas w tym return. Na czym polega ten nasz protokół? No tak naprawdę to jest trochę szkoła australijska i Melbourne i właśnie Hedgesa i trochę sobie poszerzyliśmy to i nie ukrywam, tutaj jest ogromna praca fizjoterapeutów, którzy tu pracują, bo to jest i Mateusz Dulnik i stacja rehabilitacja tak naprawdę i Piotrek Piaskowski i Piotrek Jagustyn, i ja. Usiedliśmy i trochę przysiedliśmy nad tym protokołem. Zauważyliśmy jedną bardzo ważną rzecz, że protokół protokołem, wszystko fajnie, ale testy, kryterium do przejścia do kolejnej fazy. I na przykład praca z elit u nas to jest 100%. Musisz po prostu przejść 100% kryterium, żeby pracować dalej. Nie ma innej opcji. I ten protokół w sporcie zawodowym mówi 6 do 9 miesięcy. 6 miesięcy to jest minimum, ale to jest minimum, którego my nie zalecamy. Ponieważ jeżeli przepracujesz jeszcze 2 miesiące do tych 9 miesięcy, to ryzyko ponownego urazu zmniejsza się o 50%. To jest bardzo dużo. Super byłoby, gdyby to było 12 miesięcy. No ale w sporcie zawodowym to jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. To jest nie do wykonania. Jeżeli rozmawiamy o czystym ACL-u, tak? Bez jakichś innych tkanek miękkich, bez triady, bez żadnych jakichś urazów innych. No to umówmy się, no to ja nie znam sportowca, nie znam ani jednego, który przyszedł i powiedział: Piotr, okej, 12 miesięcy, jeżeli uważasz, nawet 14, no nie ma opcji. To nie był zawodowy sportowiec, to nie był poziom elit. Więc wiesz, no te 6 miesięcy, to ja mam tutaj przypadki, gdzie jest 5 miesięcy i wiesz, ja widzę gotowość wejścia na boisko taką, którą przejawia tylko sportowiec, bo reszta i testy i jego głowa mówi, że nie. I widzę wtedy trenera na przykład przygotowania motorycznego drużyny albo głównego trenera, który klepie go po ramieniu i mówi: jest już okej, już można go już odwiesz.
Wołałeś temat testowania takiego obiektywnego. Mm. Ja o ten temat zahaczyłem z Karolem Kruczkiem, kiedy rozmawialiśmy o internal load, external load i trochę tu widzę takie nawiązanie. W rozmowie prywatnej, to nie było chyba w podcaście, jak rozmawiałem z Karolem, rozmawialiśmy o tym, o tej ocenie subiektywnej zmęczenia intensywności treningu RPE.
Tak.
No i pomimo, że to jest internal load i koniec końców on jest bardzo dla nas istotny, no bo to sportowiec subiektywnie raportuje nam, jak on się tak czuje. Nieważne, tak. Jakim mieliśmy zaplanowany dystans, jaką prędkością, jaki ciężar, jaki tonaż był podniesiony, z jaką intensywnością. Tak, sportowiec mówi, że jest zmęczony, to jest zmęczony. Jak tak. Czuje się, że jest wypoczęty i że świetnie to toleruje, no to bierzemy to pod uwagę, ale możemy napotkać na szereg publikacji, które zresztą są zgodne ze stanem faktycznym, bo ja to obserwuję w swojej praktyce zawodowej, gdzie sportowcy świadomie zaniżają tą ocenę tego wysiłku, żeby brać udział w meczu, w grze, żeby nie utracić tych korzyści z uprawiania swojej dyscypliny sportowej, ze swojego zawodu.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest wyparcie traumy.
I teraz te testy, które ty robisz, w tym return to sport, return to play, no to one są takim wykrywaczem kłamstw, nie? Czyli no,
oczywiście,
mówi,
że
ja się czujesz super, ja już jestem gotowy, chcę wracać, a ty mówisz nie.
No to, ale to jest najtrudniejsze. Wiesz, no to jest tak trudne teraz, bo wiesz, z jednej strony mamy opcję kontraktu, nie? Więc zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest kupę siana, no. Pracując na przykład z piłkarzem, który ma kontrakt w zagranicznej lidze, no to wiesz, no to jak zdajesz sobie sprawę, pracujesz z nim kilka miesięcy, więc tam raz na jakiś czas usłyszysz te liczby.
Ja
nie?
Ci powiem, jakie liczby. No. Koszt wszystkich kontuzji w Premier League w listopadzie 2019 4 miliony 752 967 tysięcy funtów.
Pamiętam, przytaczałeś kiedyś to, no.
No.
Wiesz, no ale to mówię o jego kontrakcie, nie? I wiesz, i on po prostu boi się, że jak nie wróci, to po prostu nie dostanie tego siana.
To są stracone pieniądze,
tak,
nie?
No.
Które, to są pieniądze, które krążą w sporcie i nagle ich nie ma, bo
dokładnie, bo po prostu nie ma. I to jest jedno, więc on zrobi wszystko, żeby być bardziej gotowym, niż mu się wydaje. Druga rzecz, ich ciało szybko przypomina sobie, że wrócili już do tych obciążeń i do tego wszystkiego, na co było przygotowane, ale tkanka nie. To choćby nawet jeżeli wrócimy do tego ACL-a, to się musi przebudować. No nie ma opcji, no tutaj wiesz, no tego nie zmienisz. 24 miesiące przebudowy. A on już wiesz, po 6 miesiącach już tak naprawdę wydaje mu się, że jest w pełnym gazie. No i tu jest ten problem, bo na przykład, wiesz, wtedy ja mówię, no nie. Tylko, że jak ja bym mu powiedział tylko no nie, no to on by powiedział, wiesz, no co to ten knypek mały mi tu będzie, wiesz, skakał do, nie? Przecież daj spokój, jakiś, wiesz, wypierdek. No to ja mu mówię, no dobrze, no to przejdźmy w takim razie testy ostatniej fazy. No przechodzimy je i tam jest na przykład 10 testów i on mówi, no ale 8 mam zrobione. Ja mówię, ale 2 nie. Mówię, ja tylko 100% ci gwarantuję to, że mogę cię wypuścić, a i tak to jest wszystko papier. To on tak naprawdę nie jest jeszcze realiów, nie?
Zgadza się.
I on mówi wtedy, wiesz, albo się obraża, wychodzi i mówi, więcej do ciebie nie wrócę i wraca, albo mówi, no dobra, no, ty zawsze jesteś taki? Ja mówię, no wiesz, po 40 już tak mamy, nie? Więc to jest trudne z nimi rozmawiać, bo to jest, wiesz, no ty pracujesz też z psychiką, nie? A sportowiec jest zaprogramowany. On po prostu, szczególnie jeżeli na przykład jak pracowałem też ze sportowcem, który gdzieś tam kwalifikacje olimpijskie robił. Wiesz, no to jest, czy dla niej, czy dla niego, to jest jedyny moment, to jest ten gap, w którym ona się łapie, wiesz, z formą, ze wszystkim. Przydarzył się niestety nieszczęśliwy wypadek, no ale ona chce wrócić, no bo to jest jedyna rzecz, którą ona w tym momencie robi, to jest zaprogramowanie wszystkiego. No a ty przychodzisz, nie, i mówisz, wiesz, jakiś koleś sobie wchodzi, prawie że w kroksach, w tym i mówi, nie, sorry, ale nie. No to wiesz, co się pojawia.
Tak, zawsze będzie negacja.
No tak, no.
Piotrze, ten return to sport to w dużej mierze, według mnie, to jest takie dopełnienie GPP, General Physical Preparation
tak.
Coś, czego często w sporcie, nie nawet ma. Wyczynowym, mhm. nie ma dobrze zrobionego, wie się już o tym, słyszy się, popularyzuje się to, ale jeszcze nie stało się dniem codziennym dla większości sportowców, dla większości trenerów, zwłaszcza tak. Mówię tutaj o sportach drużynowych, tych sportach indywidualnych tak. Wygląda to trochę lepiej. Takie ja mam wrażenie i takie obserwacje.
Mam też takie wrażenie, tak.
I czy teraz to GPP też wpływa, które robisz, wpływa też na to, co sportowiec prezentuje potem na meczu, w grze, jak ta jego fizyczność wygląda?
Trzeba by było zobaczyć na tych sportowców i zapytać ich, czy to naprawdę im pomogło. Ten RTS przechodzi płynnie później w ten GPP tak naprawdę, no bo jest taka faza, kiedy mija te 6 miesięcy, zostańmy przy tym ACL-u, mija te 6 miesięcy, 3/4 testów jest zdanych, 80-90% tak naprawdę. No i wiesz, zaczynasz się po prostu już bawić w taką czyste programowanie pod dyscyplinę, bądź czyste programowanie pod to, co mu się później przyda. No bo umówmy się, jeżeli pracujesz RTS-em ze sportowcem, to ten RTS wygląda trochę inaczej, bo już zaczynasz wybierać po prostu te drogi czy narzędzia, które są specyficzne dla dyscypliny, ale też specyficzne dla urazu. I wtedy zaczyna to wszystko bardzo płynnie później przechodzić po prostu w jego trening motoryczny. I tak, no zazwyczaj to się przekłada, no bo ja jeszcze jestem w stanie wyciągnąć jego po prostu jakieś tam braki, które miał, a zazwyczaj ma. Więc to później fajnie przechodzi. No ale później wraca do klubu, jest już inne programowanie i jest inaczej. Natomiast to fajnie wygląda u normalsów, bo to też jest warte do powiedzenia.
No właśnie, że zapomnieliśmy o nich, a powiedzmy trochę, jak ten return to sport u nich wygląda.
To jest coś bardzo ciekawego, ponieważ ja sobie zawsze dałem takie, gdzieś w mojej głowie pojawiło się takie stwierdzenie, że ja chciałbym, żeby osoba po rehabilitacji, która jest akinetyczna i nigdy nie ćwiczyła, żeby pokochała ćwiczenia. ruch, żeby po prostu pokochała. Nie dość tego, żeby się wyrehabilitowała, tylko żeby jeszcze chciała po tej rehabilitacji po prostu ćwiczyć. I to płynnie przechodzi. I to jest chyba najfajniejszy ten właśnie efekt tego GPP później. Bo wiesz, no nie sztuką jest kogoś wyrehabilitować, kazać mu zrobić dużo ćwiczeń i powiedzieć mu do widzenia. Ta osoba mówi do widzenia i dalej w życiu nic nie robi. Czyli miała najlepszą szansę na zmianę swojego życia, trochę z przymusu, ale miała, a jej nie wykorzystała. I teraz jak zapytasz, no to co, ona nie wykorzystała? Nie, to my nie pokazaliśmy jej, że może się zmienić, że może wykorzystać to w 100% dla swojego zdrowia. I to jest nasza porażka, nie jej.
To, co teraz powiedziałeś, ja bym jeszcze spuentował w ten sposób. Jak ja sobie zadałem pytanie, co ja robię w swojej pracy zawodowej, to ja edukuję motorycznie. Ja edukuję, co jest ważne. Jak zarządzać zmęczeniem, tak. Jak zarządzać swoją fizycznością, jak komponować ten ruch w swoje życie codzienne, jak to nasze ciało działa. Daję taką instrukcję obsługi i mam wrażenie, że nieważne z kim pracuję, czy z tym normalsem, czy pracuję ze sportowcem, to oni są bogatsi o dużą komponentę wiedzy, oni potrafią wszystko potem dużo lepiej robić i to poprawia ich szeroko rozumiany komfort życia, a u sportowca wynik sportowy.
Dokładnie tak.
I trochę tak każdy trener, zwłaszcza taki trener, który zajmuje się return to sport, no musi być trochę takim szkoleniowcem, kim ty jesteś, nie?
Bo musi być, dlatego że...
Musisz wiedzieć, jak przekazywać tą wiedzę.
Tak, no to się nazywa art of coaching. Tak, ponieważ dla normalsów akinetycznych ta rehabilitacja jest jedynym przymusem, na początku przymusem do ruchu. Tylko że jeżeli ona przymusem zostanie, to ten ruch nigdy nie będzie dla nich czymś dobrym. Bo oni będą to kojarzyli po prostu z wysiłkiem takim pooperacyjnym, typowo, nie wiem, właśnie ortopedycznym, później tym, że coś im się wydarzyło, wiesz. A to nie na tym polega. Nasza praca polega na tym, żebyśmy jednak ten ruch zaszczepili. Nie? My nie jesteśmy, nie masujemy, nie jesteśmy, wiesz, od zakładania, od suchego igłowania, etc., etc., bo to jest praca kogo innego w teamie. My jesteśmy od ruchu i my jesteśmy po to, żeby po prostu powiedzieć, ruszaj się, bo to jest zdrowie. Wiesz, ja nie wymagam, żeby osoba kinetyczna nagle rzucała oszczepem, nie? No, tak bardzo popularnym sportem w Polsce. Natomiast chciałbym, żeby po prostu kultura spacerów, kultura w ogóle, odnalezienie tego, co im sprawia w ruchu przyjemność. Nie? Bo to nie musi być zawsze, wiesz, siłownia, nie musi być zawsze bieganie, nie musi być zawsze, wiesz, rzeczy,
zresztą
które...
Zresztą ty sam, nie? Związany jesteś z takimi sportami bardziej,
tak, bardziej ekstremalnymi. Dokładnie.
Wykorzystujesz ten trening siły?
Tak,
no jako dodatek, a to nie jest dźwiganie ciężarów twoją bazą.
No nie, no wiesz, ja jak po raz pierwszy pojechałem na surfing, wydawało mi się, że jestem osobą sprawną i gdzieś tam ogarniałem kuwetę, to się okazało, że wcale sprawny nie jestem. I ten surfing, który moim zdaniem jest jednym z trudniejszych sportów, czy aktywności ruchowych, no pokazał mi, jak wiesz, jak brakuje mnie w wielu aspektach. No, więc ten RTS dla tych ludzi wszystkich jest szansą zmiany życia, po prostu. I jeżeli ja spartolę ten moment, a umówmy się, no to nie jest, wiesz, tydzień, nie? Mhm. Tylko to zazwyczaj są długie miesiące.
No właśnie, jaki jest czas życia pacjenta pod twoją opieką?
Zależy od urazu, ale nie krócej niż pół roku. Mhm.
Jak często się z nim widzisz?
Zależy od urazu, no ale nie częściej niż 3 razy w tygodniu. Nie częściej, bo to też kwestia tego, żeby gdzieś ten efekt monitoringu i zmęczenia miał też swoje ramy. Natomiast no, to jest długi czas, wiesz. To jest,
no właśnie. I
poznajemy się tutaj.
Budujesz relacje. Masz wpływ na życie takiej osoby. I ja zawsze będę podkreślał, że jest niewiele specjalizacji, niewiele zawodów, którymi można się parać, które mają tak duży wpływ na drugiego człowieka, z uwagi na to, że ten człowiek jest cały czas eksponowany na twoją wiedzę, na twoje słowa, na to, co ty mówisz.
To jest ogromna odpowiedzialność, bo jeżeli ja podejdę do tego nonszalancko, bądź nie znajdę tego sposobu komunikacji, no to mogę komuś po prostu zrobić krzywdę. No bo wiesz, no jednak pacjenci są różni. Są pacjenci, którzy są na lekach antydepresyjnych. Wiesz, teraz problemy, nazywam to biopsychospołeczne, są czynnikiem górującym tak naprawdę w tych osobach akinetycznych. I teraz no ja nie mogę być małym kurduplem z ciętym żartem do każdego, bo po prostu komuś mogę zrobić krzywdę. A umówmy się, rehabilitacja to nie jest najwspanialszy moment w życiu tych osób, tylko to zazwyczaj są ciężkie traumy. Więc tak, no trzeba tutaj umieć odnaleźć się. To są tak zwane te umiejętności miękkie.
Niedoceniane, albo może coraz bardziej doceniane, ale jeszcze wykorzystywane, uważam, czasami w zły sposób.
Tak, tylko też nie można latać na miotle. To jest to, o czym rozmawialiśmy.
No i teraz płynnie przeszedłeś do czegoś, co zawsze jest drzazgą w moim tyłku, czyli przychodzi do mnie potem pacjent czy mój podopieczny i mówi, że był u kogoś z jakimś problemem, ktoś mu powiedział, że mu opadła nerka. No i I ja wtedy już na... No i ty, widzisz, to jest ta stygmatyzacja.
I ty wtedy pytasz, a jak druga? No. To popracujmy nad drugą, żeby też upadła. I
ręce ci upadają, bo żeby być w zgodzie z tą etyką zawodową, no powinieneś bardzo tak obojętnie obok tego przejść, natomiast no nie jesteś w stanie, nie? Jeżeli to masz incydentalnie raz, drugi, trzeci, ale jeżeli stajesz tu rutyną, no to co czasami mówią osteopaci, mówię czasami, bo znowu ja lubię generalizować, ale myślę, że taki mocny wydźwięk w tym miałkim świecie w mediach społecznościowych, który jest obecnie, przyda się, więc ja będę mówił bardziej zdecydowanie, czasami no przeginał pałę będę, ale myślę, że warto. To trzeba powiedzieć otwarcie, że ludzie, specjaliści stygmatyzują swoich podopiecznych, czasami pacjentów, mówiąc im całkowicie nieprawdę albo rzeczy, które są bardzo, bardzo, bardzo dalekie od prawdy i zupełnie nieistotne.
No to jest efekt nocebo. Czyli wiesz, no...
Jak dobrze wmówisz, jak dobrze to wyleczysz. Wmówisz, to,
tak, no bo wyleczysz coś, co wmówiłeś, nie? Więc to jest też problem. Ale to jest problem odpowiedzialności specjalistów. My mamy trochę mniej tego tutaj, dlatego że jesteśmy kliniką, która się zajmuje głównie ortopedią, więc u nas po prostu widać i słychać, co się dzieje. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że specjaliści zaczynają się powoli zmieniać w psychoterapeutów i no to jest problem poważny, ponieważ no my nie mamy kompetencji do tego, umówmy się. No i to jest to latanie na miotle, którego ja się strasznie boję.
Ja też się boję. Przed naszą rozmową powiedziałeś, że jak podpisywałeś coroczną swoją umowę OC, zobaczyłeś, na jaką kwotę musisz się ubezpieczyć, no, tak, od swojej działalności, tak, no i dało ci to do myślenia.
Tak, no bo no my pracujemy tutaj akurat nie w klinice chirurgii kolana, z chirurgią, z kolanem i z ortopedią. I no tutaj nie ma miejsca na błędy po prostu. I jak po prostu to zobaczyłem sumę ubezpieczenia, tak, to się zdziwiłem. Ale zdałem sobie sprawę z tego, jaka to jest duża odpowiedzialność. Wiesz, w ogóle praca dla mnie tutaj w klinice pokazała mi, gdzie są moje kompetencje. No po prostu zamiotła mnie totalnie i powiedziała, stary, nie, no to nie jest twoja robota. Mimo tego, że wiesz, to nie bierz się za to. Ponieważ jest tutaj specjalista, który wie, że za twoją robotę się nie weźmie.
Poza tym on bierze za to odpowiedzialność, tak?
Dokładnie,
za swoją działkę.
Dokładnie tak. I ja po prostu nie chciałbym brać odpowiedzialności za rzeczy, których, na których gdzieś tam się powiedzmy znam. Nie, ja muszę się po prostu na nich bardzo dobrze znać. Bo my pracujemy z człowiekiem. I już pomijam sport czy nie sport, no to jest po prostu klucz. Nie?
Piotrze, przejdźmy płynnym odcięciem do tematu nośnych terapii, do trendów w treningu. Ja widzę, że nieustannie się rozwijasz, nieustannie poszerzasz swoją wiedzę, zresztą jak większość specjalistów, których znam, i dajesz temu dowód gdzieś w mediach społecznościowych czy w rozmowach ze mną. I ja mam takie pytanie na podstawie tego do ciebie. Czy przebudowujesz swoje protokoły pracy na podstawie tej nowej wiedzy, czy jednak koniec końców bazujesz na tych, no powiedzmy, standardach, ale na tych rzeczach najważniejszych, które już wiemy od dawna? Co stanowi core twojej pracy i na ile stosujesz te nowe badania i te wszystkie nowinki?
Ja jestem sceptyczny do nowych badań. To znaczy, czytam je, interesuję się nimi, rozmawiamy tutaj w klinice bardzo mocno o nowych badaniach, zastanawiamy się, musimy nowe sobie też jeszcze, co to jest nowe. Mówię nowe, czyli które wyszły na przykład w tym roku. Bo nowe z 2016 to dla mnie już jest badanie, które gdzieś tam jakąś tą metaanalizę ma, ale to też jest ważne, żeby potrafić czytać te badania. Jaka tam była grupa w ogóle badana? Kto był badany? Jakim sposobem? Wiesz, no bo znasz takie stwierdzenie cherry picking studies, tak. Czyli po prostu wybierasz sobie badanie, które pasuje do twojej tezy i wtedy wiesz, no jest wszystko pięknie, nie? No to po prostu masz badanie, poparłeś, w ogóle wiesz, no wybierasz najlepsze wiśnie z całego, wiesz, zbioru. Tylko że to nie świadczy o całym zbiorze, tylko o tym, jakie ty wiśnie zebrałeś. Ja się tego trochę boję. To znaczy, ja wolę pracować trochę utartymi protokołami, takimi, które gdzieś tam wiem, że są bezpieczne. Może też z racji tego, z jakimi pacjentami pracuję, czyli że ta ortopedia jest po prostu, no, już ortopedią, a nie jest to ból pleców niewiadomego powodu. Nie umniejszam oczywiście symptomów, ale no trochę jest tutaj inaczej. Interesuję się tymi nowymi badaniami. Gdzieś patrzymy, czy one mają zastosowanie. Próbujemy niektórych rzeczy. Z drugiej strony, dlaczego się tak mocno opieramy na te starsze rzeczy? Ponieważ z drugiej strony mamy światowej klasy ortopedę, który robi same nowe rzeczy. Czyli jego zastosowania, jego sposobów operacji i to są po prostu rzeczy, których nikt więcej nie robi, więc nasza rehabilitacja też musi być trochę nowoczesna, ale to już zostawiam mądrzejszym głowom, czyli terapeutom, którzy tu pracują. Wtedy mój protokół też trochę inaczej wygląda, więc to jest wtedy już w ogóle wykroczenie poza badania, które są, no bo nikt tego, wiesz, nie robił, takiej operacji. My później zaczynamy to rehabilitować, patrzymy, jak to się dzieje, zaczynamy delikatnie wchodzimy w standardy, ale gdzieś patrzymy, musimy zastosować nowe rzeczy. Więc z jednej strony jestem bardzo sceptyczny do takich nowych badań, a z drugiej strony, wiesz, pracujemy zupełnie na nowych rzeczach. Natomiast baza to, co jest sprawdzone, zdecydowanie. Po prostu za bardzo bym się bał. Naprawdę.
Dobre ostatnie słowo było, za bardzo byś się bał.
No tak, tak. No, wiesz,
ja czasami, nie... żeby prowadzić te terapie eksperymentalne, no to trzeba być trochę szaleńcem.
No tak, tylko że tu musi być zgoda wszystkich stron.
A najczęściej zgoda pacjenta jest nieświadoma.
Tak, dokładnie, jest nieświadoma. Jak jesteś operowany, ja byłem ostatnio niestety. Trzy kule w brzuchu mam, tak. To nie jesteś świadomy, co się dzieje tam na stole, nie? Wiesz, lekarz rano cię wybudza i mówi, panie Piotrze, naprawdę wszystko się udało, jest ekstra.
Ma pan tak ładną wątrobę.
Tak, tak, tak.
I ona nie jest w ogóle agresywna, tak. Wyobraża
i
sobie pan to.
Naprawdę nie jest pana, no to prawda, ale wiesz, a ty mówisz sobie, o, ale tu przyjechałem z czymś innym. Więc nie jesteś świadomy, nie? Co tam się dzieje. Czasami ten pacjent też nie jest świadomy tego w pełni. Nie, bo czasami lepiej, że nie jest, ale no, to jest to niebezpieczeństwo, które gdzieś tam zawsze jest.
Pacjent więc... potrzebuje pragmatycznego terapeuty, trenera, kogoś, kto będzie za niego weryfikował, co jest dla niego lepsze.
Tak.
I chciałbym, żeby właśnie osoby, które nas słuchają, bo ja zawsze staram się mieć takie jakieś przesłanie, nie? Żeby coś zmieniać jednak, żeby to nie był podcast, gdzie tylko głaszczemy się po pleckach i mówimy, Piotrze, Jezus, jak fajnie ci tu dzisiaj gościć,
nie, ale
w ogóle super.
Wiesz, tylko... że jestem z boku tego wszystkiego. No ja jednak jestem osobą...
Dlatego
która,
jestem u ciebie.
Ja jestem taką osobą, która gdzieś, wiesz, no nie pcha się na te wszystkie konwencje, gdzieś tam nie pcha się na jakieś takie, wiesz, rzeczy, żeby być gdzieś w mediach. Oprócz swojego Instagrama, który mam jeden tak naprawdę i tylko tam gdzieś pokazuję fragment swojej pracy i zawsze ostrzegam, że nie kopiuj, ponieważ to jest fragment, nie znasz interpretacji. No miałem taką śmieszną rozmowę odnośnie hip thrustów, wiesz, i jakiś trener przygotowania motorycznego od narciarstwa alpejskiego w Polsce, którego nie znam i nie wiem, kto to jest, ale wydaje mi się, że jakaś osoba, która gdzieś na jakąś wiedzę ma, zarzuciła mi dla innego sportu, innego sportowca, że w ogóle hip thrust ma nijak się do, wiesz, do specyfiki sportowej, nie? Nie wiedziała, po co robię ten hip thrust, czy w ogóle tam deficyt jest w tym ruchu, na przykład wyproście stawu biodrowego, czy coś tam, wiesz. I to jest takie, te instagramowe nauki, to jest po prostu coś, co jest zakałą teraz tego całego świadka, bo wszyscy kopiują po prostu, wiesz, zobaczą coś jednego i stwierdzają, o, fajne, ekstra. Więc ja jestem z boku tego wszystkiego. Tak naprawdę robię swoje i jest mi w tym naprawdę dobrze.
Jak twoja praca zmieniła się na bazie twojego doświadczenia? Czyli jak doświadczenie wpłynęło na twoją pracę? Jak bardzo ono się zmieniło? Ile ty jesteś w zawodzie lat?
No, z 12. Mhm.
Jak zaczynałeś, to wyglądało zupełnie inaczej?
No jestem przede wszystkim bardziej ostrożny.
Z uwagi na doświadczenie czy na wiek?
Znaczy wiek mój to pierwsze, bo jestem życiowo też doświadczony bardziej. Jednak po 40 się zmienia dużo.
Kurczę, jak ja sobie pomyślę, jakim ja byłem specjalistą 10 lat temu i jak sobie odgrzewam maile, które wysyłałem wtedy do swoich pacjentów, to się za głowę łapię.
Wiesz, jest taki...
Bo mi jest najzwyczajniej wstyd.
No mnie też, no wiesz, no jest takie super powiedzenie. Jak ci dam młotek, to wszędzie będziesz widział gwoździe. No to mniej więcej jest tego typu podejście. Na pewno jestem ostrożniejszy w terapii. Na pewno podchodzę bardziej świadomie do każdej osoby, czyli wiem, że może mieć różny bagaż, wiesz, ten taki cały biopsychospołeczny. No i też wiem, że niektórzy się naprawdę zmagają z różnymi demonami. I to, że ktoś nie daje 100% na rehabilitacji, to może po prostu oznaczać bardzo dużo. A nie to tylko, co pomyślisz sobie, wiesz, jak jesteś młodym trenerem i myślisz sobie, wiesz, nie angażuję się, coś tam, nie zależy mu, mam go gdzieś, idę do następnego, nie? Albo mu dołożę 10 kilo, żeby tam się... Nie, no to po prostu bierzesz bardzo dużo czynników i chyba to jest najważniejsze. A takie główne, to po prostu wiem, gdzie są moje kompetencje i stałem się bardziej ostrożny.
Jak to się stało, że w klinice naturalnym elementem do budowania zespołu było to, żeby się pojawił trener, żeby się pojawił się ty? Kto był inicjatorem tego?
Myślę, że doktor Słynarski i Piotrek Piaskowski, bo oni tworzyli pod względem naszego tutaj skrzydła, oni tworzyli sztab ludzi, którzy będą pracować. Ja zostałem zaproszony zresztą do pracy tutaj, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem i naprawdę się ucieszyłem. Chociaż niechętnie wróciłem na Mokotów, bo kiedyś tu pracowałem i tu się naprawdę ciężko później jeździ w tygodniu. Natomiast pomyślałem sobie, że to jest fajny motor do rozwoju. No bo to masz jednak kontakt z ortopedią najwyższej światowej klasy. No, to jest coś, czego po prostu nie ma. Wiesz, no my możemy wejść tutaj na blok operacyjny, zobaczyć, jak te operacje wyglądają, popatrzeć na to. Wiesz, to jest też ważne dla nas jako w tym całym RTS-ie, w tym protokole. No bo ja wiem, jak ta operacja wyglądała. Wiesz, to jest inna sytuacja, kiedy ty masz pacjenta, który przychodzi do ciebie nie wiesz, kto operował. Ten operator, wiesz, wie, jak to kolano wyglądało, ale tak naprawdę to w wypisie to ty nie za dużo wiesz. Jest jakiś obraz i tak naprawdę po omacku pracujesz. No my tutaj pracujemy w tym, że wręcz możemy to zobaczyć. I jak to się wydarzyło? No myślę, że po prostu wiedzieli, że ten ruch jest niezbędny. Wiesz, no my się tu śmiejemy trochę, ale ten ruch jest kluczem później. No. Taka jest prawda.
Właśnie rozmawiałem z Piotkiem wcześniej i widzę, że zresztą tylko obserwuję jego działalność. No on wie, że to jest powrót do ruchu związany jest z ruchem.
No, wiesz, on...
Na kozetce nie zrobisz wszystkiego, a dokładnie. Właściwie zrobisz mniejszość względem tego, co musisz robić potem.
Ja się bardzo cieszę, że on mi akurat nie zaufał i ja miałem tą przyjemność tutaj pod względem tym ruchowym otworzyć tą klinikę razem z nimi i pracować od samego początku. Gdzieś jakieś te standardy sobie tutaj stworzyliśmy. Później dołączył do nas Paweł Krótki. Też inna szkoła zupełnie ruchu, ale bardzo potrzebna moim zdaniem. Też bardzo fajny specjalista. I wiesz, i my się tu super uzupełniamy, nie? Ale to jest uzupełnienie, wiesz, nie tylko na zasadzie fizjoterapeuta-trener, tylko to jest na zasadzie sztab lekarski, sztab medyczny, fizjoterapeuci, którzy po prostu robią niesamowitą swoją robotę tutaj i my, którzy później to wszystko dopinamy. Niestety pacjenci nas kojarzą inaczej. Czyli terapeuci ci fajni, aha, a my te takie, wiesz...
Rozumiem, wymęczycie potem.
Najgorsze, co może być w ogóle.
Zapytałem się, jaki jest czas życia poszczególnego, pojedynczego pacjenta w tym RTS-ie, jak długo to trwa. A oni są wytrwali, czy rezygnują sami wcześniej?
Część rezygnuje.
Część rezygnuje,
szczególnie,
tak?
Szczególnie, no, jeżeli rozmawiamy o normalcach, to część rezygnuje.
Wiesz, jakie podają argumenty?
Różne, słuchaj, to są argumenty od psychę po finanse, po wysiłek po prostu. Wiesz, ludzie, którzy nie lubią wysiłku w ogóle, bo jest dla nich wyzwaniem na różnych płaszczyznach, uciekają od tego po prostu. Już mogą chodzić, zakresy są, okej, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Nie? Mhm. Tam nie jest nic w porządku, ale dla nich to wystarczy.
No, trzeba im pozwolić na to.
Nie mogę nikogo przytrzymać tutaj na siłę, ja tylko edukuję, że prawdopodobieństwo powrotu jest dość wysokie. I jeżeli oni rezygnują, to są informowani o zagrożeniach, z którymi się to wiąże. No ale wiesz, jak ktoś decyduje się na rezygnację, to po prostu się decyduje. Bierze to na kark.
Wiem, że powrót do zdrowia zaczyna się od tej rehabilitacji, od pracy z fizjoterapeutą, potem jesteś ty. I teraz moje pytanie. Czy ten proces płynnie przechodzi w przekazanie zawodnika trenerowi głównemu, drużynie? Mhm. I czy oni słuchają twoich rad i uwag?
Oczywiście, że nie.
Czyli ten proces, o ile się zaczyna ortopeda, fizjoterapeuta, tak, trener GPP, to kończy się potem, kiedy wraca ktoś do drużyny.
Tak.
Nie ma już tej współpracy.
Nie ma. Nie, nie, nie. I to często jest też tak, że często już jest ingerencja wcześniej trenera głównego na przykład. No wiesz, jakieś takie wtrącanie, że szybciej, że to nie tu, że tędy. I niestety... No my jesteśmy bardzo purystyczni, czyli tacy, wiesz, no po prostu mówimy, proszę poczekać na korytarzu, ale to tak naprawdę, wiesz, zawodnik jest pod taką presją później trenera głównego, no bo on wraca do niego, wiesz, o co chodzi, on z nim będzie pracował, on gdzieś tam nie chce się narazić, szczególnie to widać u młodych zawodników, którzy jeszcze nie mają wyrobionej swojej pozycji takiej życiowej, no i to skutkuje różnie. No, ale zazwyczaj tą pracę, którą my zrobimy, to co jesteśmy w stanie w tym RTS-ie wywalczyć in plus i tą świadomość, to tylko z tym idą, nie? Bo później wracają do swojej szarej rzeczywistości, jak ja to mówię, czyli po prostu specyfiki sportowej.
Ty zachęciłbyś młodych trenerów czy fizjoterapeutów, którzy chcą się rozwijać w kierunku takiego kontynuowania fizjoterapii, return to sport, do tego, ażeby poszli w tą stronę? Tu jest potencjał, tu jest miejsce dla nich, to jest coś, co ma przyszłość?
To ma przyszłość, zdecydowanie to ma przyszłość i ten return to sport, zresztą ja jestem zafascynowany w ogóle tym RTS-em, dlatego że nam ten protokół, który my tutaj mamy i teraz ta praca, którą tutaj robimy, widzimy, jak to po prostu przekłada się na tych ludzi, jak to szybko wreszcie idzie i nawet takie ciężkie przypadki, które wydają się bardzo trudne do wyprowadzenia, jak one po prostu fajnie idą. I polecałbym, dlatego że to jest nowe pole w ogóle pracy dla tych osób. Te osoby, które wiesz, no nie są takie typowo, że interesuje ich tylko kopanie, już przejdę w ten futbol, niech będzie. Kopanie piły po murawie i w getrach latanie po deszczu, a gdzieś lubią jednak tą pracę taką, wiesz, bardziej czasami medyczną ze sztabem, no to jest super, nie? Umówmy się, no jak ktoś jest dobrym fizjoterapeutą i pracuje gdzieś w drużynie, to jest świetnym fizjoterapeutą, który pracuje w drużynie, ale nie świetnym przygotowania motorycznego bądź przygotowania siłowego trenerem. A często jest tak, że wiesz, że no, łączy się te funkcje, no bo kluby zatrudniają jedną osobę, dwie, a tylko w ekstraklasie są lepsze sytuacje, nie? I wtedy tak, i wtedy to łączenie, ta wiedza jest no po prostu bardzo potrzebna i to wtedy też wpływa na bezpieczeństwo zawodników.
Uczycie się nawzajem od siebie pomiędzy fizjoterapeutami, a pomiędzy trenerami?
Ciągle. Ciągle. Słuchaj, to jest nauka nie tylko pomiędzy nami, ale też ortopedzi, fizjoterapeuci i trenerzy spotykają się razem. I to jest coś, co mnie bardzo cieszy, bo my po prostu mamy tutaj każdego pacjenta omówionego z każdej strony. Mój ortopeda interesuje się tym, jak ja ćwiczę z jego pacjentem. Ja nie znam takiego case'u. Po prostu ortopedzi jak robią, to mówią dziękuję, do widzenia. A do mnie tutaj, bo to nie tylko doktor Słynarski, ale czy też inni ortopedzi przychodzą i mówią Piotr, no jak tam mój pacjent ten, wiesz, którego ci przekazałem, nie? Co tam, wiesz? Ja zresztą mamy system, który nam non-stop monitoruje naszych pacjentów i my tam jakby też wpisujemy wszystkie rzeczy i dostęp do tego mają ortopedzi, fizjoterapeuci i trenerzy. No i my na bieżąco po prostu rozmawiamy o tych pacjentach, więc to jest niesamowicie budujące, jak ileś tam po zabiegu przychodzi ortopeda i wiesz, i pyta się, jak tam to kolano, jak to, nie? I ty sobie myślisz, wiesz, tak naprawdę on już jest 300 operacji dalej, nie? Mhm. I mówi ci na przykład, wiesz, bo u niego było zastosowane to i to. Jak go otworzyłem, to się okazało, że jednak tam to nie wyglądało tak dobrze, wiesz. No dla ciebie to jest niesamowita wiedza.
Mhm. Czyli uczmy się uczyć od siebie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi.
Znaczy ja jestem w ogóle za tym, żeby schować swoje ego. To jest takie przesłanie, które widzę, czym dłużej jestem w tej branży, tym bardziej jestem za tym, żeby chować swoje ego do kieszeni. I kolejna rzecz to to, że rozwijające będzie to, kiedy będziemy rozmawiać o tym, co nam nie wyszło, a nie to, co nam wyszło. Bo każdy pokazuje to, co nam mu tylko wychodzi. Natomiast wyjście spoza strefy komfortu i powiedzenie słuchajcie, nie poradziłem sobie z tym przypadkiem, mam problem, zastosowałem to i to. Czy mieliście podobny? Co byście zrobili? Otwiera to morze możliwości, jakby wielorakie spojrzenie.
Natomiast czyli problemy dajemy na wokandy.
No jasne. Natomiast jak będziemy się wszyscy chwalić, że jesteśmy tak super, no to wiesz. No to
jedyny efekt to będą serduszka na Instagramie.
No tego chyba jakby już nie zależy nam. No jesteśmy za dorośli, mam nadzieję, na te serduszka wszystkie.
Właśnie nie jest tak do końca, bo większość użytkowników tego Instagrama to są jednak osoby młode, to są specjaliści młodzi, dopiero po studiach, to są osoby zaczynające swoją karierę, mhm. które jeszcze mają czas na te media społecznościowe, udzielają się tam. I ten 23-latek, 24-latek, on jeszcze będzie dużo błądził. I dlatego chciałem się z tobą spotkać, żeby błądził mniej, żeby posłuchał 43-latka.
Tak jest.
Który miał wczoraj urodziny.
Miałem, to prawda.
I żeby mógł czerpać wiedzę od innych. I to jest bezcenne, żeby uczyć się na doświadczeniu innych. Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas o tak wczesnych godzinach rannych.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie ogromna przyjemność, bo słucham tych podcastów z wypiekami, więc cieszę się, że będę częścią tych podcastów.
Jesteś też najbardziej sławną osobą, którą zaprosiłem do tego podcastu, bo ilość twoich followersów na Instagramie jest największa spośród wszystkich moich gości.
Nic to nie znaczy. Wiesz o tym.
Ach, jak ja się cieszę, że to dopowiedziałeś.
Nic to nie znaczy, naprawdę. Znaczy w sensie, żeby ci followersi nie poczuli się teraz urażeni. Ja bardzo... bardzo ich szanuję.
Nie to jest miarą twoich kompetencji.
Ale nie to jest miarą moich kompetencji.
Ja też tak ciebie nie... No, to nie było moje kryterium, którym się kierowałem zapraszając ciebie.
ACL-a czy kolano się nie leczy followersami.
Serduszka z Instagrama nie załatwiają zdrowia.
A tego nie wiem, wiesz co, to musimy spróbować. Jakby tak przyłożymy, może jakieś pole się stworzy, wiesz. Nie wiadomo.
I miły akcent na koniec. Piotrze, dzięki za poświęcony czas. Cześć.
Bardzo dziękuję, cześć.